Obawiam się, żeby bracia nie mieli nas dosyć. My nie będziemy mieli odwagi przyjechać tak szybko następnym razem. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj sięgnęli do Nowego Testamentu, do historii, która jest może inna niż wszystko, co czynił Pan Jezus, bo może inna i nie inna. Ale jak patrzymy na misję naszego Pana, to cała Ewangelia mówi o tym, że On tylko dobro czynił. Uzdrawiał, karmił, wskrzeszał. A są takie dwa wyjątki w historii naszego Pana, że uczynił ludziom coś, co przyniosło wymierne straty ludziom. O co mogli mieć pretensje. Pierwszy przypadek to taki, kiedy wypędził ze świątyni przekupniów, powywracał stoły handlarzy. Ale te pretensje to mogły być, były nieuzasadnione, bo Pan oczyszczał dom swojego ojca, z którego Żydzi zrobili jaskinię zbójców. Zrobił to, co sami Żydzi powinni zrobić przed Paską. Mieli powiedziane bowiem, że przed Paską mieli swoje obejścia, domy, wyczyszczać z kwasu, z brudu. I Pan im pokazał, że to świątynię też zanieczyścili i trzeba ją oczyścić. A drugi przypadek to jaki? Kto pamięta z baterstwa?
Wypędził świnie.
A, wypędził świnie. To zagłada stada świni. I to nie była mała strata, bo jak Pismo Święte podaje, że było 2000 świń i zagładzie Pan Jezus nie zapowie. Bo kiedy ci demoni tam pytali, czy mogą, to Pan Jezus pozwolił im. To można powiedzieć, że wręcz przyczynił się. Gdybyśmy tak obliczyli na dzień dzisiejszy te straty, to gdzieś koło 1 000 000 złotych. Przed II wojną światową, jak mama opowiadała, że to jeszcze większa suma była. I chciałbym właśnie na tą historią się zastanowić. Bo przyznam braterstwu, że ja przez całe lata sobie zastanawiałem się, co tam jest w tej historii pokazane. I tak jak czasami pojedziemy gdzieś na konwencję, jakiś brat powie wykład i rozjaśni nam jakiś temat, którego nie rozumieliśmy, którego z którym się borykaliśmy, nie umiał odpowiedzieć na pytanie, czy tam się nie przybytku czasami coś jakiś po prostu. Człowiek jest taki w niebo wzięty. Jest zdania, że to szczęśliwy wraca do domu po takiej konwencji czy po wykładzie gdzieś na zborze, że otworzyły się jakieś niebiosa. I tak, powiem bratercu, miało miejsce, kiedy przeczytałem artykuł braci niemieckich. 10 lat temu na Strawie się ukazało właśnie taki artykuł o opętanym Gadareńczyku. Ale po kolei. Przeczytajmy sobie 5 rozdział Ewangelii Marka. Od początku. I przybyli na drugi brzeg morza, do krainy Gerazyńczyków. A gdy wychodził z łodzi, oto wybiegł z grobów naprzeciwko niego, opętany przez ducha nieczystego człowiek, który mieszkał w grobowcach i nikt nie mógł go nawet łańcuchami związać, gdyż często związany pętami i łańcuchami zrywał łańcuchy i kruszył pęta i nikt nie mógł go poskromić. I całymi dniami i nocami przebywał w grobowcach i na górach, krzyczał i tłukł się kamieniami. I ujrzawszy Jezusa z daleka, przybiegł i złożył mu pokłon. I wołając wielkim głosem, rzekł: cóż ja mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, żebyś mnie nie dręczył. Albowiem powiedział mu: wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka. I zapytał go: jak ci na imię? I odpowiedział mu: na imię mi Legion, gdyż jest nas wielu. I prosił go silnie, aby ich nie wyganiał z tej krainy. A pasło się tam u podnóża góry duże stado świń. I prosiły go duchy, mówiąc, poślij nas te świnie, abyśmy w nie wejść mogli. I pozwolił im. Wtedy wyszły duchy nieczyste i weszły w świnie. I rzuciło się to stado ze stromego zbocza do morza, a było ich około 2000 i utonęło w morzu. A ci, którzy je paśli, uciekli i głosili to w mieście i po wiosce. I zeszli się, aby zobaczyć, co się stało. I przyszli do Jezusa i ujrzeli, że ten, który był opętany, siedział odziany i przy zdrowych zmysłach. Ten, który był legion demonów. I zlękli się. A ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym i także o świniach. I poczęli go prosić, żeby usunął się z ich granic. A gdy wstępował do łodzi, prosił go ten, który był opętany, aby mógł pozostać przy nim. Lecz on nie zezwolił mu, ale mu rzekł, idź do domu swego, do swoich i oznajmij im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił i jak się nad tobą zmiłował. Poszedł więc i począł opowiadać w dziesięciogrodziu, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus, a wszyscy się zdumiewali. Mamy historię inną niż te wszystkie cuda i uzdrowienia, które Pan Jezus dokonywał. Bo te wszystkie inne wydarzenia, to mamy opisany taki scenariusz, że ludzi, którzy byli uzdrowieni albo prosili o uzdrowienie kogoś z bliskiego, to cechowała wiara. Pan widział wiarę, pragnienie uzdrowienia, prośbę i uzdrawiał. Natomiast tutaj uzdrawia tego opętanego wbrew woli, bez patrzenia, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy. Był chory człowiek. Komu ta szkoda została wyrządzona, ta strata? Mogli to być Grecy, bo to dzieje się w krainie dziesięciogrodzia, tak jak tutaj, a to jest grecka nazwa Dekapolis na północy Izraela. Mieszkali Grecy, którzy od czasów Aleksandra Macedońskiego mieli tam swoje kolonie. 10 miast było takich, Dekapolis. I czy Pan Jezus, który na drogę pogan nie zachodził, miał prawo zadać im takie straty, skoro to byli poganie, Grecy? Teoretycznie nie. Ale z drugiej strony, jak popatrzymy, skoro były to ziemia żydowska, którą Pan Bóg dał Żydom, obiecał Abrahamowi jeszcze, skoro oni byli gośćmi, tak można powiedzieć, na tej ziemi, to czy hodując świnie nie bezcześcili tej ziemi? Bo były przypadki, kiedy Rzymianie, którzy okupowali Jerozolimę, to wprowadzili do miasta chorągwie z emblematami. Później w 70 roku, zdaje się, nawet ten legion, który pustoszył świątynię i mistrz Żydów, to miał dziką świnię na swoim sztandarze. To wybuchły krwawe zamieszki, które Rzymianie stłumili. Ale mogli to też być Żydzi, ci, którzy te świnie hodowali, bo chociaż sami nie jedli wieprzowiny, to mogli ją sprzedawać poganom. Tak zresztą było przed wojną, jak mama mi opowiadała i ojciec, co Żydzi, chociaż nie jedli wieprzowiny, to jednak mieli rzeźnię i sprzedawali. Sprzedawali to gojom. No i wtedy ta zagłada świń mogła być taką przestrogą i karą dla nich. Nasz Pan chciał też w tym wydarzeniu, myślę, pokazać, jak człowiek czasami reaguje na własne niepowodzenia. Czy jest zdolny do ofiary, gdy chodzi o dobro drugiego człowieka. To często tak się zdarza, że jeżeli nas dotyka jakaś, musimy ponieść ofiarę, a żeby komuś innemu stało się dobro, to nie zawsze człowiek ten egoistyczny, który tak o sobie więcej myśli niż o innych, jest w stanie to przeżyć. Pan Jezus Pan Bóg to nawet kiedyś apelował w Starym Testamencie, kiedy mówił, że jak przychodził ten rok wypuszczenia sabatowy albo jubileuszowy i kiedy trzeba było wypuścić niewolnika, to Pan Bóg mówi, patrz, mówi, żeby twoje oko nie było smutne i złe z tego powodu. Jest coś w nas takiego, że czasami jak nasz szlak jest narażony, nasz majątek czy zdrowie, to nie bardzo współczujemy ludziom, którzy z tego powodu może odnoszą jakieś korzyści. Taki w ostatnim roku to miał taki przykład, czy to w zeszłym roku, że kiedy ten żydowski żyjący w Nowym Jorku Madoff właśnie zdefraudował 50 miliardów dolarów. I to przeważnie były pieniądze żydowskie, Żydów amerykańskich. Chociaż to na całą diasporę żydowską w Ameryce to nie jest jakaś duża suma, no ale 50 miliardów to zawsze. I był taki moment, że Żydzi zaapelowali o pomoc z Palestyny do tych braci amerykańskich o pomoc, to oni powiedzieli, my mamy tu swoje problemy. Okazało się, że już nie byli tacy hojni i nie byli tacy skorzy do pomocy tym swoim braciom zagrożonym przez Arabów, bo tutaj mieli swoje własne doświadczenie. W tej całej historii z opętanym Gadareńczykiem nasz Pan wprowadza nas na teren, po którym ciężko nam się poruszać. Bo mało wiemy o upadku aniołów. Apostoł Piotr tylko mówi, że ci aniołowie, którzy nie zachowali tego swojego w drugim liście swoim, kiedy mówi o aniołach w drugim rozdziale, w czwartym wierszu, że Pan Bóg ich umieścił w otchłani. Inne tłumaczenie mówi, że związał łańcuchami ciemności na czas sądu. I tylko może, i myślę, że tak mało wiemy na ten temat, że możemy sobie zadawać pytania. Dlaczego znaleźli się w opętanym? I w ogóle, dlaczego w Piśmie Świętym jest tyle miejsc, gdzie pisze, że ludzie byli opętani przez złe duchy? Pytamy się, czy sądzeni będą tylko ci, którzy w tej otchłani posłusznie pozostają, czy ci, którzy na przykład wyrwali się z niej, poginą bez sądu, tak jak na przykład ich przywódca, szatan. Dlaczego znając swój los, dalej trwają w takim uporze? Bo w innej Ewangelii pisze, że kiedy Pan Jezus tam się zjawił, to prosili Go, żeby odszedł, nie dręczył ich przed czasem. Prosili, tak jak już żeśmy czytali, żeby Pan pozwolił im wejść w świnie. Czy owe łańcuchy ciemności to ich ograniczenie polegające na tym, że mogą jedynie przebywać w człowieku lub w zwierzęciu? Są takie tereny, na których trudno się poruszać, bo nie wiemy po prostu. Dlaczego na przykład Pan Jezus pyta o imię tego demona? Być może, że kiedy Pan Jezus stwarzał, wszystko przez Niego się stało, prawda? Był Synem Bożym, Logosem w przedludzkim stanie. I tak jak mu żal było człowieka, że oddał swoje życie za ludzi, to tak samo może i żal było tych aniołów, których na pewno znał po imieniu, skoro ich stwarzał. Mamy też taki fragment w pierwszym liście do Koryntian, kiedy apostoł Paweł apeluje do sióstr. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, 10 werset. Kiedy mówi o tej zależności, o tej hierarchii. Dlatego kobieta powinna mieć na głowie oznakę uległości ze względu na aniołów. Taki dziwny tekst, prawda? Co to znaczy? Że kobieta powinna się nakrywać, siostry w zborze powinny się nakrywać, żeby ze względu na aniołów. Spotkałem takie dziecinne tłumaczenie, które kiedyś rozumiano, może i teraz niektórzy też, że te długie włosy niewiast stanowią taką pokusę dla aniołów. Że kiedyś tam nawet stąpywali z nieba i łączyli się z niewiastami, powstało te plemię Nefilimów. Ale myślę, że to takie dosyć biedne tłumaczenie. Myślę, że nakrycie głowy kobiety w zborze to ma być takim ustawicznym upomnieniem dla nas, prawda? Że naszą głową jest Chrystus. Tam jest pokazana ta zależność. Mamy mieć poczucie uległości, bo nie jesteśmy doskonali, jesteśmy grzesznikami. A pomimo to Pan nas przygarnął do siebie, przebaczył nasze, powołał do niebiańskiej chwały. I nakryta głowa sióstr w zborze to jest taki dla nas ustawiczny sygnał, że naszą głową jest Chrystus. Ale myślę też, że to może być taki ustawiczny sygnał dla aniołów, dla synów Bożych, że jeżeli się ukorzą przed Panem, to nie zostaną straceni. Choć grzeszyli, to mogą powrócić do grona dzieci Bożych. I tą ostatnią szansą to będzie ten wielki ucisk. I od nich będzie ta decyzja pewnie zależała, czy będą w nim brali udział, po której stronie. Jest też taki tekst, który mówi, że nie wiecie, że aniołów będziemy sądzić? Czy może w słowach tych nie ma analogii do słów Jezusa, że sodomici, królowa z południa, staną w Królestwie Bożym i będą takim kontrastem dla tych nauczonych w Piśmie, dla tego rodu cudzołożnego, jak Pan Jezus określa. I ten sąd ludu Bożego nad aniołami to być może, że ma polegać na takiej konfrontacji, na uczeniu się, na wybraniu dobra lub zła. Lud Boży był dla aniołów dziwowiskiem. Oni tęsknili za ziemią, za kobietami, za zmysłami, za doczesnością. Naśladowcy Chrystusa odwrotnie. Wyrzekli się ziemi i jej błogosławieństw. Jedni nie docenili chwały nieba, społeczności z Bogiem, zbuntowali się przeciwko Bogu. Drudzy za wszelką cenę, poprzez ofiarę, przez śmierć, uchwycili się tej kotwicy, którą Pan Bóg, Zbawiciel nas, zaczepił w niebie. Ja myślę, że ta konfrontacja to jest takim sądem. I dlatego chustki naszych sióstr to nie są czymś błahym. Myślę, że to nie jest jakiś taki wymysł, ale to jest taki sygnał, który wysyłany jest tym siłom duchowym, żeby jednak powrócili, uznali tą hierarchię, jaka w świecie jest. Ale tak się zastanawiamy, czy tylko dla tej nauki mamy zanotowane aż w trzech Ewangeliach wydarzenie z opętanym Gadareńczykiem. Tak naprawdę to ta historia mało wnosi wiedzy na temat upadłych aniołów. Czy zresztą zastanawiamy się, jest dla nas potrzebna? Bo przecież trzymamy się od niej z daleka, mamy się strzec spirytyzmu. A w Starym Testamencie to była wyraźny rozkaz Pana Boga, że jeżeli ktoś się zajmował wywoływaniem duchów, kontaktami z tymi mocami różnymi, to była kara śmierci za to. To właśnie szatan chce, żeby ludzie interesowali się tą dziedziną, bo to jest dobra płaszczyzna do podtrzymywania, do przemycania nauki o duszy nieśmiertelnej, o stawiennictwie świętym, o piekle i o tym wszystkim, co pociągnęło za sobą kłamstwo szatana, że nigdy śmiercią nie pomrzecie. I powiem bratersu, że kiedy ten artykuł, o którym wspomniałem, braci niemieckich, zobaczyłem na straży, to podziękowałem Panu Bogu, że w końcu wysłuchał moich modlitw i starań, że bracia niemieccy my się pokazali dobry trop, co w tej całej historii należy widzieć. Podali bowiem taką koncepcję, że tym opętanym Gadareńczykiem, który wbrew może swojej woli, bez pytania go o zgodę, został uzdrowiony, to jest naród żydowski. Naród żydowski. I my jako badacze Pisma Świętego może to nie zawsze tak dobrze przyjmujemy, no bo jesteśmy takimi filosemitami. Od dzieciństwa każde z nas uczyło się historii biblijnych. Ten naród żydowski dla nas był bliski. Wielu z naszych braci, jak pojechało do Ameryki czy do Izraela, to trochę się oparzyło, widząc zły stosunek Żydów do innych. Ale generalnie widzimy w tym narodzie naród Biblii, naród wybrany. I powiedzieć, że ten naród jest opętany, to nie jest takie zgrabne. To często tak szczypiemy się, jak to się mówi, żeby to powiedzieć. Ale trzeba sobie powiedzieć, że jest coś w tym. I w Ewangelii Mateusza to sam nasz Pan wyraźnie to podkreśla, że ten dom izraelski został przez proroków, przez zakon przygotowany na przyjęcie, oczyszczony na przyjęcie Mesjasza. I Pan Jezus w 12 rozdziale Ewangelii, to mamy zapisane, Mateusza mówi takie słowa od 43 wersetu. Są znane. Gdy zaś duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, ale go nie znajduje. Wtedy mówi, wrócę do domu swego, skąd wyszedłem, i przyszedłszy zostaje go opróżniony i wymiecionym i przyozdobionym. Wówczas idzie i zbiera z sobą 7 duchów innych gorszych niż on, i wszyscy mieszkają tam i bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. Tak będzie i z tym złym pokoleniem. A więc Pan Jezus wyraźnie mówi, że skoro nie przyjęli Mesjasza, a mieli wszelkie dane ku temu, to z powrotem ten pusty dom został zapełniony złem. Nie przyjęli Ducha Chrystusowego, to z powrotem ten zły duch się w nich zagnieździł. Izrael odrzucił światło Jezusa Chrystusa i stał się, tak jak później wspomniano, mistycznym Babilonie. Że kiedy z niego wyszli ci dobrzy, chcąc uniknąć plag, to później o Babilonie jest powiedziane, że stał się siedliskiem czardów i różnego nieczystego ptactwa. Owym opętanym właśnie, którego uzdrowił Jezus Chrystus, na siłę, bez proszenia, o cud jest Izrael. Że też Pan musi jakiegoś ducha z nich wypędzić. Wydarzenia tej cudownej historii dzieją się w Dekapolis, jak już powiedziałem. Terenie 10 miast, które osiedlali Grecy od czasów Aleksandra, a okręg zwany był Galileją Pogan. W 63 roku przed naszą erą Pompejusz tam wspomina, że stolica Dekapolu była federacją. Stolicą było Sytopolis i było też siedzibą Sanhedrynu nawet w tamtym czasie. Miasta Dekapolu stały się głównym narzędziem sprawowania przez Rzymian kontroli gospodarczej i militarnej nad Izraelem. Dekapol zawsze stawał, jeżeli były wojny, powstania jakieś, rozruchy w Izraelu, wśród Żydów, to Dekapol zawsze stawał po stronie kolonizatorów. Zawsze stawał po stronie, uczestniczył w tłumieniu powstań żydowskich. W Dekapolu używano różnych języków, a synagogi, kościoły później chrześcijańskie stały obok świątyń pogańskich. Ja myślę, że to pięknie pokazuje na to, że naród żydowski był pod kontrolą pogan. To pokazuje pięknie na czasy pogan. Tak jak tam Dekapolis to było siedzibą pogan, Galileją pogan nazywane. I ten gadareńczyk właśnie tam mieszkał, tam się ukrywał, na cmentarzach, to pokazuje na sam Izraela wtedy, kiedy był pod wpływem pogańskich zwierzchności. To jest obraz czasów pogan, którym naród wybrany został poddany, a w szczególności ich los po upadku powstania Bar Kokhby w roku 135 naszej ery. Zostali wówczas rozpędzeni po całym świecie. Bo Na pewno bracia znają te cyfry, że kiedy w 1948 roku powstało państwo Izrael, to Żydzi przybyli z ilu krajów? Ze 121 krajów. I mówili 70 różnymi językami. I to, że ta historia tam się rozwija, to pięknie pokazuje na losy Izraela rozrzuconego przez, tak jak Zachariasz w swojej prorocie mówi, przez te cztery rogi. W pewnym momencie Zachariasz zobaczył cztery rogi i przyszło czterech kowali z młotami i porozwalali te rogi. I wtedy prorok pyta: Panie, co to są za rzemieślnicy? To chyba czwarty rozdział Zachariasza. A on mówi, to są siły, które... Te rogi to są siły, które rozrzuciły Izraela. A ci kowale przyszli ich te rogi poutrącać. A więc to jest czas, to są czasy pogan pokazane. Pisze, że ten opętany, który tam mieszkał, całymi dniami i nocami biegał po górach, mieszkał w grobowcach, krzyczał, ranił się kamieniami. I to zaczęło się od kiedy ukrzyżowali Jezusa. Od śmierci bogacza, tej przypowieści o bogaczu i Łazarzu. Śmierć bogacza z przypowieści Pana Jezusa to śmierć narodu, śmierć, koniec łaski dla Żydów. Religia od tego czasu żydowska stała się martwa. Bo skoro się wypełniły te wszystkie obrazy na Jezusie Chrystusie, to Żydzi zostali w ciemności, w nieświadomości, co dalej począć. Później jeszcze świątynia została zniszczona. Nie mogli odprawiać tych wszystkich ofiar. Zniknął ród kapłański. Nie mogli tego otworzyć. I ich mieszkaniem, co prawda, pozostały zwyczaje Starego Testamentu. Święta, te prawa. Z pietyzmem przechowywano Torę i pisma. Ale świątynia już upadła. Skończyły się ceremonie, ofiary. Umarło państwo. Zginęła linia kapłańska, jak już powiedziałem. Nastąpiła taka duchowa dezorientacja. I przez 2000 lat Żydzi mieszkali, można powiedzieć, na cmentarzu. Tak jak ten opętany gadareńczy. On mieszkał na cmentarzu. I w prorocie Ezechiela, kiedy został prorok wprowadzony na pole z suchymi kośćmi, to tam wyraźnie pisze: wyschły kości nasze. To był wielki cmentarz. I jeszcze chcę zwrócić bratelstwo na taki szczególny, który ostatnio wpadł w moje ręce, kiedy bracia przysłali tą straż. Skazanie brata Rasela w 1910 roku do Żydów w Hipodromie. To na pewno żeście zwrócili uwagę na tą ulotkę, którą rozdawano, zachęcając Żydów, żeby przyszli na te kazanie. Pamiętacie, jak ta ulotka wyglądała? Że brat Rasel stoi i zachęca Żyda, pokazując mu proszę, a ten Żyd gdzie siedzi? Pamiętacie tę ulotkę?
Na cmentarzu.
Na cmentarzu siedzi, prawda? To przypadek? To nie jest przypadek, myślę. Żyd siedział na cmentarzu i brat Rasel mu pokazywał nadzieję na lepsze jutro. Że chociaż wyschła ta nadzieja, wyschły kości nasze, to jednak miał nastąpić proces odwrócenia tego. W tej historii czytamy, że ten opętany człowiek biegał nagi po górach. To los Izraela, znienawidzonego przez narody. Wypędzonego z kraju swoich przodków, pędzonego później z kraju do kraju. Przy okazji grabionego ze wszystkich bogactw, które wypracowali. To był naród wybrany, te zdolności pozostały, a więc gdzie się zatrzymywali, natychmiast zaczynali się odbijać od dna, gromadzili jakiś majątek, bogactwo. A jeżeli królowie nie mieli pieniędzy, mieli pustą kasę, to co wtedy robiono?
Pożyczali.
Albo nakładano podatki. Pożyczano, ale nie oddawano tego. Nakładano podatki i na przykład kiedy w XVII wieku wybuchło powstanie Chmielnickiego na Ukrainie. To naprzeciwko komu wybuchła? To się mówi przeciwko panom, ale i przeciwko Żydom też. Bo kiedy panowie, bo Żydzi byli, dzierżawili majątki, dzierżawili jakieś tam manufaktury, jakieś interesy. I kiedy panowie nakładali wyższe podatki, opłaty, to właśnie na Żydów, to Żydzi co robili wtedy? Oni z kolei nakładali wyższe podatki na chłopów, na obywateli. A nienawiść obracała się przeciwko komu? Nie przeciwko panom, tylko się obracała przeciwko tym, którzy bezpośrednio od nich te pieniądze wyciągali. I w powstaniu Chmielnickiego działy się straszne rzeczy. Mordowano Żydów. Taki kiedyś czytałem jeden przypadek, kiedy kozacy otoczyli miasto gdzieś na Ukrainie, w którym się schronili Polacy i Żydzi. No i obiecali Polakom, że skoro, jeżeli otworzą miasto, wydadzą Żydów, to Polakom włos z głowy nie spadnie. No i Polacy otworzyli to miasto i kozacy wymordowali najpierw Żydów, a później Polaków. Te pogromy miały miejsce na każdym kroku. W Rosji szczególnie. W innych krajach pędzono, z Hiszpanii wypędzono. Uciekli do północnej Europy. Stamtąd też ich wypędzano. Tak jak ten opętany Gadareńczyk biegał po tych górach, tak ten naród był wiecznym tułaczem. Był tak jak ten Gadareńczyk był nagi. To pokazuje na brak łaski dla tego narodu. Jakiejkolwiek nadziei na lepszą przyszłość. Pisze, że ten człowiek krzyczał i ranił się kamieniami. Rabini uznali, że powstanie Bar Kokhby było ostatnim zrywem, kiedy chwycili za broń. I odtąd woleli być prześladowani, niż walczyć o swoje sprawy. Nawet istniał taki mistyczny prąd myślowy, to właśnie hasydzi to go stworzyli, który uznawał, że to oni jako naród cierpią jako Mesjasz. Mniemano, że kiedy skończy się czas cierpień i Żydzi wrócą na Syjon, to za nimi przyjdzie cały świat, tak jak za Mesjasze. Ten opętany człowiek był też niebezpieczny, pisze. Wiązano go łańcuchami, on je zrywał, był nieposkromiony. I przez 2000 lat, proszę braterstwa, każdy inny naród to by dawno zniknął z areny ziemi. A przez 2000 lat nie udało się światu poskromić Żydów. Ani zamknięcie ich w gettach, ani te wypędzenia ich, ani palenie ksiąg, ani stref osiedlenia, które im szczególnie w Rosji poczyniono. Ani pogromy nie spowodowały, że ten naród przestał istnieć. Umiał to wszystko przetrwać, umiał przetrwać w każdych warunkach. Protestanci, którzy mieli nadzieję, że Żydzi przyjmą ich wyznanie i Chrystusa z otwartymi rękami, no bo protestanci byli, to całe złoto przede wszystkim szło ze strony Kościoła rzymskokatolickiego. To jest największa antysemita na świecie. To kler, papiestwo jest tym, który zasiał ten antysemityzm i będzie przed Bogiem odpowiedzialny za te wszystkie grzechy. I kiedy powstała reformacja, kiedy Luther zaczął reformować, odłączyli się od papiestwa, to oni myśleli, że Żydzi będą do nich lgnęli ze wszystkich sił, a tymczasem zawiedli się. I kiedy się zawiedli protestanci, to przeczytam braterstwu, jakie ich było stanowisko do Żydów. Ten wspaniały Eras z Rotterdamu, prawda? Jeden z geniuszy tego okresu odrodzenia, którego nieraz przywołujemy jako męża opatrznościowego, to tak mówi. Nie można znaleźć niczego, co byłoby bardziej przeciwne i szkodliwe dla Chrystusa niż ta plaga. Ta plaga to Żydzi. Do inkwizytora kolonii napisał: któż spośród nas nie nienawidzi tej rasy? Jeśli chrześcijaństwo polega na nienawiści do Żydów, to my wszyscy jesteśmy chrześcijanami w nadmiarze. A teraz reakcja Lutra w 1526 roku. Na propozycję, żeby przyszli do ewangelików Żydzi, że nawrócili się na protestantyzm, to Żydzi odpowiedzieli Lutrowi, że zaproponowali, żeby to on się nawrócił na judaizm. No i wtedy wybuchł Luter. Najpierw namawiał, powinny zostać spalone ich synagogi, a cokolwiek się ostoi, powinno być zakopane w ziemi. Tak, aby nikt nigdy nie zobaczył ocalałego kamienia czy popiołu. Żydowskie modlitewniki powinny być zniszczone, a rabinom należy zakazać nauczania. Następnie należy zająć się narodem żydowskim, zburzyć i zniszczyć ich domy, a mieszkańców umieścić pod jednym dachem albo w stajniach jak cyganów. Pokazać im, że nie są panami na naszej ziemi. Żydzi powinni zostać usunięci z dróg i rynków, ich własność zagarnięta, a potem to jadowite, trujące robactwo powinno być odesłane do przymusowej pracy i zarabiać na swój chleb, aż im pot będzie kapał z nosa. Na ostatek Żydzi powinni zostać po prostu wypędzeni po wsze czasy. I Luther nie poprzestał na słownych obelgach. W 1537 roku wypędzili ich z Saksonii. W 1543 roku jeszcze nieskutecznie nakłaniał elektora Brandenburgii do wypędzenia Żydów. Po jego śmierci już w 1572 roku splądrowano synagogę w Berlinie. No i tak wyglądała reakcja człowieka, który stoi na czele reformacji, prawda? To całe szczęście, że to Pan Bóg jest sędzią i Pan Bóg będzie nagradzał i karał. Ale jeżeli takie stanowisko później wykorzystywali naziści, było kilku, którzy się powoływało na Lutra, przelewali krew żydowską. Jak to będzie w Królestwie Bożym z Lutrem? Tak się zastanawiam, bo pisze, że mordercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A to jest jawne nawoływanie do morderstwa. Także czasami nas takie cytaty to odbranzawiają, te postaci, które my tak uważamy, że są takie idealne, stoją na świeczniku. Świat uznał Żydów za niebezpiecznych, bo zazdrościł im geniuszu. To trzeba przyznać. I ten cały antysemityzm też z tego wynika. Za co się w życiu brali, to byli dobrzy. To był ten naród wybrany, który miał geny przez Boga wzbogacone. Że do perfekcji doprowadził te wszystkie dziedziny, do których został zepchnięty, do których chrześcijanie ich zepchnęli. Królowie, arystokraci byli ich dłużnikami. Żydzi zarabiali na wojnach jako dostawcy, ale ich też i oskarżano i prześladowano za lichwę. Ale z drugiej strony też unowocześniali handel, bankowość, rzemiosło. Do dzisiaj, jak popatrzymy na tych wszystkich laureatów Nagrody Nobla, to największy procent jest Żydów. Największy procent milionerów to też Żydzi. I dlatego świat uważa, że tak jak tamten był postrzegany jako niebezpieczny, tak świat uważa, że ten naród opętany tą nienawiścią do gojów jest niebezpieczny. Jak popatrzymy na ducha, dzięki któremu przetrwali te 2000 lat, to musimy powiedzieć, że był to zły duch. To nie był dobry duch. Przede wszystkim nienawiści do Chrystusa. To ich też napędzało. Że jak usłyszeli imię Jezus, to Żyd plunął. Rozwinęli go. Tylko musimy sobie też sprawiedliwie powiedzieć, dlaczego rozwinęli go. tego ducha nienawiści do Chrystusa. Bo pewnie gdyby chrześcijanie z nimi miłosiernie postępowali, to oni by z czasem i zapomnieli o Jezusie, którego oskarżali o to, że podzielił ich naród, że oderwał, zrewolucjonizował ten judaizm. Ale rozwinęli tego ducha nienawiści dzięki właśnie swoim prześladowcom, chrześcijanom. I tak jak tam w Ewangelii Marka czytamy, że ten człowiek, kiedy zobaczył, że Jezus do niego przychodzi, mówi: odejdź, zostaw mnie w spokoju. To do dzisiaj Żydzi mówią do chrześcijan, aby ich zostawili w spokoju. Żeby zostawili ich takimi, jakimi są i dali spokój z Jezusem. Do dzisiaj są takie przypadki, że jakiś mesjański Żyd został pozbawiony obywatelstwa w Izraelu. I ten duch musi być z tego narodu wypędzony. Musi też być wypędzony ten duch takiego, tej nieszczerości, bo ona jest w nich. No bo wszyscy doskonale znają to proroctwo o 70 tygodniach łaski. I z tego proroctwa o 70 tygodniach łaski wynika, że jest pewną rzeczą, że Mesjasz musiał przyjść, prawda? Gdzieś na początku naszego wieku, w latach 30. To z obliczeń wynika. A oni przemilczają, to są nieszczerzy, mają tego takiego ducha niewłaściwego. Umyślnie, tak jak w Nowym Testamencie już apostoł Piotr mówi, że kiedy mieli przyjść na śmierci szydzący, to pisze tak, że oni umyślnie wiedzieć nie chcą. Jest coś czasami w człowieku takiego, że jak mu coś nie pasuje, to on będzie ignorował wszelkie argumenty. Człowiek może się napracować nad nim, podać mu szereg argumentów, cytatów, dowodów z Pisma Świętego, a nie trafia. Tak jak kiedyś odbyła się dyskusja właśnie między dwoma Żydami. Jeden był rabinem, a drugi był Żydem, ale który przeszedł na chrześcijaństwo. I właśnie dyskutowali na temat 70 tygodni łaski. I kiedy ten chrześcijanin przyparł już do muru, pokazując, że te 490 lat się skończyło, że Chrystus musiał przyjść, to ten powiedział, położył, że nie będzie, palec na ustach i mówi: nie będziemy o tym mówili. Chrystus musi też wygonić z nich ducha zadufania w swojej własnej siły. Bo to jest też niewłaściwy duch, który rządzi tym narodem. Oni myślą, że ich te dotychczasowe powodzenia, to, że powstało państwo żydowskie, że to wszystko jest ich własna zasługa. No bo te cierpienia spowodowały, że oni umieli się zebrać w sobie, stworzyć warunki później do powstania państwa żydowskiego. Ciekawą taką myśl spotkałem już wczoraj z Watersem, się dzieliłem, że w historii Żydów Johnsona, która niedawno się ukazała, taka zielona książka, warto ją sobie kupić, bo tam wiele, wiele bogatych jest wiadomości. To on podaje, że rok 1881, notabene rok, który z chronologii biblijnej, który bracia z dwójnasobu zrozumieli, że jest rokiem biblijnym, to ten rok 1800 według Johnsona był najważniejszą datą tej takiej już nowej historii Żydów. Dlaczego? Bo w Rosji miały miejsce największe pogromy żydowskie. I co się stało? W wyniku tych pogromów nastąpiła wielka emigracja Żydów, ale nie do Palestyny, tylko do Stanów Zjednoczonych. I tam stworzona została wielka baza. Baza diaspora żydowska, która później promieniowała na cały świat, ściągała Żydów, pomagała Żydom na całym świecie, ale najwięcej później działała w tym kierunku, żeby powstało państwo Izrael właśnie w Palestynie. Takie samozadowolenie, to przekonanie, że to ich własna mądrość ich synów, ich narodu spowodowała, to musi zostać też wypędzony ten duch. Chociaż teraz, jak popatrzymy na nich i się czyta te takie rozważania Żydów, to oni czują się takim trochę narodem osamotnionym, opuszczonym. Widać, że im strach zagraża, zagląda w oczy. Kiedy widzą, że cały świat przeciwko nim się obraca, kiedy ostatnio nawet wybrano tego prezydenta Obamę o takich który nie bardzo Żydów lubi, bo był raczej stronnikiem arabskim. Tam był wychowany często. I kiedy widać, że Turcja od nich się odwraca, odwracają się inne narody, które jeszcze do niedawna były sojusznikami, to widzą, że ten duch w tym narodzie trochę gaśnie. Inny nieczysty duch, który jest w tym narodzie, to duch asymilacji. W prorocie Zachariasza, Ezechiela w 20 rozdziale to mamy wspomniane to, co Pan Bóg postanowił zrobić, żeby wypędzić z nich tego ducha. 20 rozdział Księgi Ezechiela, 32 wiersz. I na pewno nie stanie się to, co wam na myśl przychodzi, gdy mówicie: chcemy być jak inne narody, jak plemiona innych ziemi, służące drzewu i kamieniowi. Jako żywy, mówi Wszechmogący Pan, zaiste będę królował nad wami ręką mocną i ramieniem wyciągnionym i wylewem zapalczywości. I wyprowadzę was spośród ludów i zgromadzę was z ziem, których zostaliście rozproszeni ręką mocną i ramieniem wyciągnionym i wylewem zapalczywości. I zaprowadzę was na pustynię ludów i tam będę się procesował z wami twarzą w twarz. Jak procesowałem się z waszymi ojcami na pustyni ziemi egipskiej, tak będę się z wami procesował, mówi Wszechmogący Pan. I każę wam wyjść, przejść pod rózgo i dokładnie was przeliczę. Czyli działanie Pana Boga miało też na tym polegać, żeby tą chęć do asymilacji przez wielu Żydów przechodziło i na protestantyzm, i na katolicyzm. Chcieli się, chociaż to miało też i takie skutki, że taki chociażby Lord Dickensfield z Izraeli, ten, który w 1878 roku był na kongresie berlińskim i który spowodował, że tam już to światło zostało zapalone dla Żydów, to był takim Żydem, ale który przeszedł, żeby zrobić karierę w polityce, przeszedł na protestantyzm. Duch asymilacji pchnął też Żydów, musimy to odpowiedzieć, w stronę komunizmu. Tak jak ich pchnął, kiedy tych Żydów niemieckich szczególnie, żeby budowali potęgę Niemiec zaraz po I wojnie światowej, bo uwierzyli, że skoro Niemcy będą potężni, to oni razem z nimi. Tak też z drugiej strony ten duch asymilacji pchnął ich w stronę komunizmu. Żydowscy komuniści nienawidzili sionistów, a Stalin przygotował dla nich obozy, tylko nie zdążył jeszcze wywieźć tych Żydów. A świat pogłębił nienawiść do Żydów poprzez nienawiść z kolei też do komunizmu. I teraz też jest obecnie taka próba, czy będą chcieli asymilować się z Palestyńczykami. Czy oddać im ziemię za pokój? Czy oddać im połowę Jerozolimy? Tam pisze w prorocie Zachariasza, że te wszystkie narody miały okrążyć. Ten naród miał się stać takim ciężkim kamieniem dla wszystkich. I pisze, że kiedy runą narody, to pisze, pół miasta pójdzie w pojmanie. Kobiety będą pogwałcone. Tam cały opis nie będziemy go czytać. Ale jest ciekawy fragment. Pół miasta pójdzie w pojmanie. Czy świat nie będzie chciał na nich wymusić, żeby oddali to, co w 1947 roku ONZ im ustanowił to prawo, że będzie jedne i drugie państwo, że połowę Jerozolimy będzie też w rękach arabskich. Jeszcze do tego ducha nieczystego, który jest w tym narodzie, można dodać ducha niemoralności, ateizmu, który przeważa w społeczeństwie żydowskim. Duży procent homoseksualistów jest. Ludzi, którzy tylko jakieś tam korzenie mają żydowskie, ale nic wspólnego z tą religią nie mają. Tam jeszcze też jest duch nienawiści ortodoksyjnych Żydów do państwa Izrael. To też jest duch, który musi być z tego narodu usunięty. Nawet jeden z braci mi opowiada, ja sam tego nie widziałem, ale kiedy w Teheranie ten obecny prezydent zorganizował konferencję antyżydowską, to zdjęcia pokazały, że w pierwszych szeregach wśród honorowych gości siedzieli ci pejsaci ortodoksyjni Żydzi, bo oni nienawidzą państwa Izraela. Czekają, aż Mesjasz założy prawdziwe państwo. Biblijne proroctwa mówią, że innej metody, jak wielki ucisk, nie ma, żeby ten naród poznał Chrystusa, żeby ożył ten twór, który Ezechiel opisuje w 37 rozdziale. I tam jest właśnie ciekawe. Często tak rozmawiamy o poselce, co bracia, co ci wszyscy, którzy miłują Żydów, widzą te przyszłe pierwsze państwo w Królestwie Bożym, mają im mówić. I zauważmy, że jest taki ciekawy fragment, że kiedy prorok widział pole pełne suchości, Pan Bóg zawiódł go, Pan Bóg mówi do proroka, mówi: prorokuj do suchych kości. I ten prorok prorokował i zaczął się proces odrodzenia. Najpierw kości zaczęły się gromadzić, później skóra. I to wypełnili nasi bracia, brat Russell, pierwsi badacze Pisma Świętego. Oni mówili do tych kości. Popierali te wszystkie ruchy sionistyczne. Brat Russell został nawet nazwany tym pierwszym nieżydowskim sionistą. Ale później co? Kiedy już ta istota nieożywiona leżała na tej dolinie, to później Pan Bóg mówi do proroka: już nie mów do... Znaczy, ja tak już dodaję od siebie. Nie mów do tej istoty nieożywionej, ale mów do ducha, do czterech wiatrów. Przyjdź, duchu, może przeczytamy, żeby nie być gołosłownym. Proroctwo Ezechiela. Dziewiąty werset. I rzekł do mnie: prorokuj do żywczego tchnienia, Synu Człowieczy, i powiedz o żywczemu tchnieniu. Tak mówi Wszechmogący Pan: przyjdź, o żywcze tchnienie z czterech stron, a w Biblii Gdańskiej o czterech wiatrów, i tchnij na tych zabitych, a ożyją. I prorokowałem, potem wstąpiło w nich o żywcze tchnienie i ożyli, stanęli na nogach, rzecz bardzo wielka. A więc czasami się zastanawiamy, czy ten proces, kiedy oni poznają Chrystusa, poznają tego, którego przebodli, może ewolucyjnie jakoś przyjdzie. Nie. To przyjdzie od zawieruchy, od czterech wiatrów, od wielkiego ucisku, który też nad światem zawił. Coraz te chmury ucisku się gromadzą. I dopiero musi być ich wielkie przestraszenie. Tak jak w przypadku Józefa, który z nimi groźnie rozmawiał, doświadczał, więził ich, to wtedy dopiero zaczęli się bić w piersi i powiedzieli, że to za to, że zgrzeszyli przeciwko Józefowi. Za to na nich to wszystko przychodzi. A te cztery wiatry to jeszcze raz w Biblii występują przy okazji wizji objawienia, kiedy pisze, że objawicie, że widział tych czterech aniołów, którzy mieli cztery wiatry i czekali, aż będą popieczętowani słudzy Boga żywego na czołach. Zachariasz, jak już powiedziałem, pisze, że Izrael miał być kamieniem ciężkim dla świata. Że to nie może przyjść w taki sposób pokojowy, ewolucyjny. To musi przyjść przez cierpienie. Tak samo prorok Ezechiel, kiedy mówi o Gogu, który miał ruszyć na Izraela, to pisze, że Pan miał na haku przyprowadzić go na góry izraelskie. A więc to jest taki wniosek, że to będą siły tego wielkiego ucisku, które z jednej strony ogarniają i tu Europę, chrześcijaństwo, której Pan Bóg wymierza te ciosy, plagi, żniwo chrześcijaństwa. to wszystko się przeniesie też na Izraela. Zachariasz pokazuje Izraela, który w oczach świata jest przyczyną niepokoju na świecie. Świat wierzy, że uratują pokój, gdy rozwiążą problem państwa palestyńskiego. Jeżeli Izrael wyeliminuje Hamas, to nic nie stanie na przeszkodzie, by razem z Abbasem realizować plan z Annapolis, bo taka była konferencja w Annapolis, gdzie to wytyczono takie szybkie takie kroki, żeby to w końcu ten problem rozwiązać. I teraz, jeżeli by Izrael się obrócił przeciwko temu planowi, to tylko on będzie winny tym konfliktom. I to wtedy wszystkie narody runą przeciwko Izraelowi. To może być taka akcja, jak była w Iraku, jak była w Bośni, na Bałkanach, gdzie takim ramieniem wszystkich narodów, ONZ-u, były Stany Zjednoczone. A myślę, że przeciwko Izraelowi runie Gog, to Rosja. Już Brat Russell takie sugestie dał w 4 tomie, zdaje się, że to Rosja może być. Odwieczny nieprzyjaciel Izraela. I tym hakiem w jego nożach to być może skutki kryzysu, dążenie do hegemonii na tym terenie. Teraz jeszcze w Izraelu odkryto potężne złoża gazu. Już za 2 lata mają go eksploatować. Już rozdzielono, kto ma z tego profity ciągnąć. A wiemy, że na przykład Rosja, to ona żyje z gazu. I każde takie źródło gdzieś, to jest dla niej zagrożeniem, zmniejsza strumień dewiz, który do nich płynie. I to jest ciekawe, że jak jest opisany Gog, to on pisze, że z najdalszej północy miał runąć na Izraela. A jak weźmiemy stolicę Rosji, Moskwę i Jerozolimę, to na tym samym południku leży. To jest taka najdalsza północ. I myślę, że tchnienie ducha życia w dom Izraela to jest taki równoległy proces z uwolnieniem Gadareńczyka od demonów. W Izraelu będzie to płacz na tym, którego przebili, gdy Pan będzie za nich walczył. A obraz demonów wstępujących w te świnie i ich zagłada to obraz na ten wielki ucisk, na tą trzecią biadę. Na ogień anarchii, podczas której upadnie imperium szatana. Zauważmy, że to są takie dwa przeciwne. Z jednej strony zostanie uwolniony Gadareńczyk, a z drugiej strony świnie wpadają do morza i giną. W tym morzu walki, w wielkim ucisku. Te wszystkie takie złe, mówimy takim trochę wulgarnym językiem, świńskie charaktery się ujawnią, to one doprowadzą do tego ognia, do ucisku, jakiego nie było, ani później będzie. To jest właśnie ciekawe, że cały ten proces, w której obecności, to polega na takich dwóch odrębnych procesach. Z jednej strony przychodzi łaska dla Żydów, Żydzi mają sukcesy, powstaje państwo żydowskie. Zaczyna się to, a chrześcijaństwo jest smagane plagami. Bo skończyły się czasy pogan i zaczyna się łaska dla Żydów. Skończył się dwójnasób. Jakbyśmy nie popatrzyli na proroctwa biblijne, to każdy z nich mówi, że czas, w której obecności miał być początkiem łaski dla narodu wybranego, powrotu ich. Natomiast źle się miało dziać chrześcijańcy w świecie, który był imperium szatana. I to ma upaść. I tak, żeby jeszcze przytoczyć taki piękny werset, który mówi właśnie o tych kontrastach, o tych klęskach dla tych narodów, które podniosły rękę przeciwko narodowi wybranemu, to w 5 Księdze Mojżeszowej czytamy w 30 rozdziale takie słowa. I sprowadzi cię Pan Bóg Twój do ziemi, którą posiadali Twoi ojcowie. Najpierw im pokazywał, co ich czeka. Klęski, 26 rozdział. Doświadczenia, że będą mieli uciekać. Nikt ich nie miał gonić, oni mieli uciekać. to później jednak to wszystko się odwróci i sprowadzi cię Pan Bóg Twój do ziemi, którą posiadali Twoi ojcowie i posiądziesz ją i Ty i uczyni cię szczęśliwszym i liczniejszym od Twoich ojców. I obrzeże Pan Bóg Twój, Twoje serce i serce Twojego potomstwa, abyś miłował Pana, Boga Twego, z całego serca Twego i całej duszy Twojej. Abyś żył. Włoży zaś Pan Bóg Twój wszystkie te przekleństwa na Twoich nieprzyjaciół i na tych, którzy Cię nienawidzili i prześladowali. Tak będzie. Tak będzie na górach izraelskich, kiedy Pan Bóg zniszczy zastępy Goga, tych wszystkich narodów, którzy wystąpili przeciwko temu nowemu porządkowi, który tam w Izraelu od początku, której obecności jest tworzony. I chociaż było to na tej zasadzie, że wszystko odbywało się bez tego ducha, to jednak ten proces naprawienia wszystkich rzeczy tam już się rozpoczął. Nieraz się zastanawiamy, czy widzimy oznaki restytucji, czy nie. No bo skoro skończyło się 6000 lat, nastąpił 7000 lat, to musiały być jakieś oznaki lepszych czasów, że zeszło słońce na skrzydłach, którego, jak mówi Malachiasz, też, że Malachiasz, miało być zdrowie na tych skrzydłach. W chrześcijaństwie to miało być jeszcze rozwalanie, dopiero później zdrowie. Ale tam w Ziemi Świętej, tam już ten proces, chociaż zapoczątkowany małymi krokami, ale się zaczął. Proces, który już się nigdy nie skończy, który będzie się potęgował, kiedy powstaną święci Starego Testamentu, kiedy wszystkie narody tam zaczną się schodzić, żeby czerpać z błogosławień. Bo ten gadareńczyk zostanie uzdrowiony i tam pisze, że Pan Jezus później mówi mu, idź i głoś tym wszystkim narodom, jakie rzeczy się stały Twoim udziałem. On chciał pójść za Jezusem, razem towarzyszyć tej wdzięczności. Nie. Ten naród ma zostać i być takim pierwszym narodem, misyjnym narodem, który będzie zwiastował o nadchodzącym Królestwie Bożym. On odegra wielką rolę. Stamtąd wyjdzie Słowo Pańskie i świat będzie na początku chyba niezorientowany też. Przerażony uciskiem. Dopiero czas, praca świętych Starego Testamentu spowoduje, że tak jak w prorocie Sofoniasza jest, że Pan Bóg przywróci narodom wargi czyste, którymi chwalić będą Boga. Tak pokrótce, może zdaję sobie sprawę, że ta historia nie jest w każdym szczególe do odwzorowania na dzisiejsze czasy, ale myślę, że ten pomysł braci niemieckich, żeby to właśnie tak zastosować, to jest trafiony i możemy wiele z tej historii, która miała 2000 lat temu miejsce, odnieść na nasze czasy, pokazać, że my żyjemy bardzo blisko już tego czasu, kiedy te nasze pragnienia, które mamy, jak ja pamiętam, od kiedy się urodziłem, to zawsze o Żydach mówiono w naszym domu, w zborze. Zawsze każde wydarzenie, każda wojna, to bracia myśleli, że to już szybciutko będzie, kiedy ten naród pozna Chrystusa. Okazało się, że przeciągnęło się to ileś lat, ale teraz widzimy, że naprawdę jest blisko. Świat już jest zmęczony tym kryzysem. Europa już, Unia Europejska nie chce płacić pieniędzy na Palestyńczyków, bo sami mają kryzysy. Chcieliby jak najszybciej załatwić sprawę Żydów, a wiemy, że chcą załatwić nie według Słowa Bożego. Dlatego to wszystko spełznie na panewce. Nawet jeżeli uda się zmusić Żydów, żeby oddali ziemię za pokój, to będzie tylko fikcyjne. I na pewno rozpęta się awantura. Zawierucha, która będzie miała powiązanie z całym światem, całą ziemię ogarnie wielki ucisk, w którym runą wszystkie te złe systemy, królestwo szatana. A ostoi się ten malutki zalążek w Palestynie. Tam będzie błogosławieństwo. Tak jak to królestwo pisze w historii Daniela, one miały się rozrastać. Ten kamień Miał się rozrastać, rozrastać i ogarnąć całą ziemię. To zacznie się od Izraela, od błogosławieństw. I dałby Bóg, żebyśmy je doczekali tego jak najszybciej. Zadaj nam Boże, amen.